Moi drodzy, zacznę od opowieści jednozdaniowego apoftegmatu. Otóż pewien brat przyszedł do Abba Antoniego i zadał mu pytanie, co zrobić, żeby się zbawić. A Antoni wyplatał liny i nie podnosząc wzroku od roboty powiedział, widzisz. No, jednym słowem, powinniśmy się udać teraz poszukać trochę lin, żeby powyplatać, no bo mamy wskazówkę, co zrobić, żeby osiągnąć zbawienie. Jest uderzająca prostota i minimalizm w tej opowieści. Nie ma tutaj żadnych duchowych wodotrysków, żadnych ekstaz, żadnych uniesień. No jest wręcz banalna zwyczajność, ale jest pytanie. Pytanie o zbawienie, o życie wieczne. Najważniejszą kwestię wydawałoby się w naszym życiu. To pytanie może być też zadane inaczej i to na wiele sposobów, tak żeby nas dotknęło aż do szpiku kości. Można je zadać na przykład w taki sposób, co zrobić, żeby być w jedności z Bogiem. Albo na przykład, co jest najwyższą albo najważniejszą prawdą. A można też zadać to pytanie, słuchajcie, tak jak ostatnio jest to modne chyba w naszym kontekście kulturowym, trochę w sposób dowcipny. Abba, jak żyć? Jak żyć w pełni? To tak naprawdę jest ważne pytanie. Ale jest istotne to, żebyśmy umieli i mieli zdolność, nigdy nie zatracili tej zdolności, żeby zadawać pytania o istotne sprawy w naszym życiu, o istotę rzeczy. Bo w pytaniach jest życie, w pytaniach jest rozwój. Żebyśmy mieli odwagę szukać tych odpowiedzi. I nawet jeśli nie znajdziemy na te pytania odpowiedzi, to jest lepsze niż udawać, że pytań nie mamy. To jest też lepsze, jeżeli nawet zadajemy pytania i one nas bolą i nie znajdujemy odpowiedzi. To lepiej i bardziej dojrzałą rzeczą jest stawiać sobie te pytania, nawet za cenę, że będziemy musieli opuścić miejsce, w którym jesteśmy, jak to się mówi, podciąć gałąź, na której się siedzi i zmienić coś na 180 stopni, niż udawać, że nie ma problemu. To dotyczy też naszej wiary. Są ludzie, którzy w swoim doświadczeniu wiary boją się pytań, bo ona narusza im pewien bezpieczny konstrukt i w gruncie rzeczy te pytania odsuwają od siebie. Lepiej te pytania stawić sobie i uczciwie wobec nich się skonfrontować, niż udawać, że u mnie, w mojej wierze wszystko jest dobrze, wszystko w porządku, ja pytań żadnych nie mam. I nawet jeżeli nie znajdziemy na nie odpowiedzi, to jest lepsze, to jest zdrowsze, to jest bardziej rozwojowe i uczciwsze wobec nas czy wobec innych. Tu pada pytanie o zbawienie. Tu pada pytanie o zbawienie. Ja stawiam taką tezę, że to słowo zbawienie, ono w naszym kontekście życiowym trochę chyba nabrało takiego wyświechtanego znaczenia. Takiego bez głębokiej treści, a przynajmniej takiej żywej treści. I wydaje mi się, że my się trochę wpisujemy wtedy, jeżeli mamy takie podejście do tego, wpisujemy się w coś takiego, co czasem w Kościele, ja przynajmniej od czasu do czasu obserwuję, że gdzieś pojawia się dyskusja, jak mówić o ważnych rzeczach w Kościele, o Bogu, o duchowości, o Ewangelii, żeby to było żywe doświadczenie, żeby te słowa typu zbawienie, grzech, łaska, żeby one dotykały zarówno wewnątrz tych ludzi, którzy są w Kościele, jak i tych, tym bardziej, którzy są na zewnątrz Kościoła czy na zewnątrz chrześcijaństwa. I te dyskusje się trochę toczą. Jestem przekonany, że ojcowie pustyni tutaj mogą być bardzo dobrą pomocą w tym, żeby te słowa na nowo nabrały znaczenia i odżyły. Bo kiedy my słyszymy słowo zbawienie, to też mam przekonanie, że raczej myślimy o rzeczach przyszłych, gdzieś o życiu wiecznym, o tym, co się w teologii nazywa eschatologią. No właśnie, o rzeczach przyszłych. A dla ojców pustyni to jest zbyt wąska perspektywa. Zbyt wąska perspektywa. Ponieważ ich interesowało zbawienie, które się dzieje pod nosem, które się dzieje tu, gdzie jesteś. Dla nich ważne pytanie to było właśnie, jak pielęgnować jedność z Bogiem? Jak przemienić swoje życie? Jak doświadczać swojego życia w sposób satysfakcjonujący? Ale żeby to zrozumieć, to trzeba się odwołać do pewnego kontekstu, w którym to słowo się pojawia. Bo czasem jest tak, że my funkcjonujemy w jakichś rzeczywistościach i gdzieś zapominamy o tym, jak te znaczenia do nas dotarły. I w tej opowieści, czy w tym kontekście kulturowym, to słowo jest z greki. Słowo zbawienie znaczy soteria. A co znaczy soteria? Jest wiele znaczeń, ale takich bardzo życiowych. To znaczy być zdrowym. To znaczy być w pełni. To znaczy być ocalonym. To znaczy być wyzwolonym, także od grzechu. To znaczy żyć w harmonii wewnętrznej. W pełni. Jest piękne znaczenie tego słowa, które ja bardzo lubię. Mianowicie soteria to znaczy wrócić do swojego domu po długiej podróży albo po długiej nieobecności. Jak się te znaczenia, które tutaj wymieniłem, włączy do tego wyrażenia, to nabiera rzeczywiście nowego znaczenia. Takiego życiowego, egzystencjalnego. I to jest wtedy też nasze pytanie, żywe pytanie. Jak wrócić do siebie? Być może po latach jakiegoś rozbiegania, szukania szczęścia w różnych dziwnych miejscach. Jak wrócić do siebie? Jak na nowo siebie ująć w dłonie? To jest pytanie tego brata. Antoni, co zrobić, żeby się zbawić? Co zrobić, żeby moje życie miało sens? Żeby ono było pełne, żeby ono było zdrowe, żebym ja był wolny. To jest wtedy życiowe. No ale odpowiedź tego Antoniego, ono wyplata te liny. No czy w wyplataniu lin jest coś szczególnego? No nie. Czy to była praca zarezerwowana dla ludzi wielkiego ducha, specjalnych mnichów? No nie. Czy ta praca przynosiła jakąś specjalną korzyść? No, oprócz tego, że trzeba było zarobić parę groszy na to, żeby się utrzymać, no to żadnej specjalnej korzyści ta praca nie przynosiła. Ten brat mógłby podejść do Abba Antoniego, kiedy Antoni na przykład jadł posiłek, albo zmywał swoje miski po jedzeniu, albo zamiatał w swojej celi, albo szedł na spacer i podejść i zapytać: Antoni, Abba, co zrobić, żeby się zbawić? No i wyobrażacie sobie taką scenę, jak Antoni idzie na spacerze i mówi, przeszli parę kroków w milczeniu i mówi: widzisz, to właśnie to właśnie ta rzecz, ta zwyczajna rzecz, prasowanie, zbywanie, pielenie, zamiatanie, odkurzanie, to jest ta droga do zbawienia? No, tak, no to jest ta droga do zbawienia. To nie żadne wielkie rzeczy, jakieś wspaniałe i cudowne. Nawet jak ktoś robi wielkie rzeczy, wielkie dzieła, no to wiecie, też musi korzystać z toalety, musi umyć zęby, umyć się, przebrać się, zawiązać buty, pójść do samochodu czy na pociąg. Zwyczajne rzeczy. I jeśli tych zwyczajnych rzeczy nie docenia, no to tak naprawdę, co tu dużo mówić, nie kocha swojego życia. I można się tak mijać też ze swoim życiem permanentnie, iść obok tego swojego życia, nie doceniając go. No ktoś może powiedzieć, że to nuda. No ale to nie jest nuda. To jest tak, jak kiedyś ktoś parę razy był u nas na medytacji i potem podszedł do mnie i mówi: to nie dla mnie, bo tu się nic nie dzieje. Wtedy sobie pomyślałem, no dobrze, jeszcze ta pierwsza część to nie dla mnie, okej, to przyjmuję. Ludzie są w różnych dynamikach życiowych, na różnych etapach życiowych, w porządku. Ktoś może mieć pragnienie do jakiejś innej praktyki modlitewnej, ale że tu się nic nie dzieje, to sobie tak żartobliwie pomyślałem, o ty niewdzięczniku nieokrzesany, przecież tu się dzieje coś najważniejszego pod słońcem. W tej praktyce. Tu się dzieje najważniejsza, intymna praktyka twoja modlitewna, w której jesteś z Bogiem, z szefem wszystkich szefów. Jasne, że ktoś tego może nie widzieć, no ale wtedy chyba jakoś oczekiwałem, że ta osoba chociaż troszkę dojrzy coś i że nie potraktuje tej praktyki tak trochę obcesowo. No nic się nie dzieje, no to hello, szczęść Boże. Proste rzeczy drogą do zbawienia. W tej opowieści jest też tak, że abba Antoni nie podniósł oczu od roboty. To jest ewidentnie taki przykład, symbol tego, że był całkowicie obecny w tym, co robił. To jak w medytacji. Całkowicie oddany temu, co robił. Był na 100%. Pewnie jak jadł, to jadł. Jak pracował, to pracował. Jak szedł na spacer, to był na spacerze. Dlaczego? Dlaczego taka nauka? Być może znał swoich braci, jak pracowali, a my też możemy się w tym przejrzeć, no bo to, wiecie, no, zabieramy się za jakąś pracę, no niby pracujemy, ale jakieś myśli przyjdą, jakieś wyobrażenia, jakieś pragnienia, no to może sobie muzyczkę włączymy, a może też herbatę, a może do kogoś zadzwonimy, może trochę zostawimy tę pracę, może sobie legniemy, a potem stwierdzimy, że a może później, a może jutro, potem mamy pretensje może do siebie, no i czasem wychodzi z tego taka łatanina życiowa zamiast ładne sukno. I tak się wydarza, jestem pewny, w naszym życiu zawodowym, jak i w życiu w domu. Chociaż mamy też takie doświadczenie, że zabieramy się za jakąś robotę, robimy ją na 100%. Bez różnych oddzielających myśli, jesteśmy cali w tym doświadczeniu, chwila po chwili robimy jakąś rzecz, ona się kończy, jest właśnie jak jednolite sukno materiału i mamy poczucie dobrze wykonanej roboty. Czasami pewnie mieliście takie doświadczenie, że dzień się kończył i może jesteście zmęczeni, ale jest pełnia. Masz doświadczenie, że okej, to było w porządku, że to nie była żadna łatanina. To jest to doświadczenie. Tylko jeszcze czegoś w tym brakuje. Jeszcze czegoś w tym brakuje, do czego trzeba nawiązać, mówiąc o abba Antonim. Mianowicie to jest tak, że my też w naszym życiu tak naprawdę pracujemy w pełni, albo może powiem precyzyjniej, możemy w pełni pokazać siebie w pracy, wtedy, kiedy oczywiście nikt nas nie widzi, tylko szef wszystkich szefów. Ponieważ to jest tak, że też o nim zapominamy albo nie chcemy pamiętać, ale jakoś nie mamy często problemu z tym, żeby pamiętać o pomniejszych szefach, różnych kierownikach, dyrektorach, prezesach, z którymi może współpracujemy, czy może sami jesteśmy w tej roli. I wtedy to tak, no, wykazujemy się na 100%, bo przecież musimy zarobić pieniądze, bo musimy się utrzymać, bo może myślimy o awansie, bo jest kwestia to prestiżu, wielu takich pomniejszych rzeczy. Ale przecież doświadczenie modlitwy i tego, żeby pracę przemieniać w modlitwę, żeby tam się znalazł ten poziom modlitwy, nie jest z tym niczym sprzeczne. Nie jest z tym niczym sprzeczne. Tylko oczywiście potrzebna jest do tego praktyka. Wielkość ośrodka medytacji w Lubiniu i tego naszego programu jest to, że tutaj właśnie praca jest traktowana jako praktyka duchowa. Że my pokazujemy nam wszystkim, że jest praca zewnętrzna, jest praca wewnętrzna. Tutaj, kiedy odbywa się medytacja, akcentujemy absolutnie pracę wewnętrzną. Na co dzień nie mamy takiego doświadczenia. Na co dzień jesteśmy skoncentrowani na pracy zewnętrznej. I nikt nas nie pokazuje nam takiego doświadczenia, że w momencie, kiedy pracujesz od strony wewnętrznej nad sobą, nad tym, że twoje władze są spójne, że jesteś w harmonii wewnętrznej ze sobą, że jesteś przejrzysty wewnętrznie, to właśnie wtedy będziesz dobrze wykonywał swoją pracę. To właśnie wtedy ona się może pięknie pokazywać jako wartość sama w sobie. Że to nie działa tylko z takiej zewnętrznej struktury, z różnych takich zewnętrznych motywów, tylko że to jest praktyka duchowa. I ja Antoni to pokazuje. On miał, o nim mówiono, że był nosicielem ducha, albo też mówiono o nim, że, tu przytoczę pewien apoftegmat, mówiono o nim, że był tam, gdzie Bóg. Był tam, gdzie Bóg. Ten króciutki apoftegmat, pozwólcie, że przeczytam. Opowiadano, że pewien starzec prosił Boga, by mógł zobaczyć ojców. I zobaczył ich wszystkich z wyjątkiem abba Antoniego. Powiedział więc do tego, kto mu ich pokazywał: a gdzie jest Abba Antoni? Odpowiedziano mu, że on jest tam, gdzie jest Bóg. Wczoraj podczas komplety tam był psalm 87. I w tym psalmie jest takie zdanie: wszystkie moje źródła są w Tobie. Myślę, że Antoni, czy ktoś, kto w ten sposób pracuje, czy żyje, to jest żywe uobecnienie tego doświadczenia, że jesteś tak głęboko w pewnej wewnętrznej harmonii. Oczywiście to się dzieje w wierze, że masz poczucie Bożej obecności i z tej Bożej obecności działasz. Chwila po chwili. Cokolwiek robisz. To jest nauka płynąca z tego doświadczenia od Antoniego. Zwyczajnych rzeczy. Wszystkie moje źródła są w Tobie. I właściwie do Ciebie wracają na powrót. Wszystko to, co jest stworzone, ale Ty jesteś niestworzony. Więc to wszystko wypływa z tego źródła. Więc gdyby zapytał ktoś Antoniego, no to gdzie się zaczyna ta wielka duchowość? Gdzie się zaczyna to zbawienie? No to by powiedział, że tam, gdzie jesteś. Absolutnie tam, gdzie jesteś. I my mówimy o tym co jakiś czas tutaj, czy czytamy o tym, czy gdzieś słyszymy o tym, ale to naprawdę jest wezwanie do tego, żeby sobie to uświadomić, że to zbawienie, wielkie życie duchowe, mówię to w cudzysławie, to wielkie życie duchowe oczywiście, zaczyna się tam, gdzie jesteś. No to w teraz. To nie jest tak, że szukamy określonych miejsc, które nam dostarczą jakichś idealnych warunków, w których będziemy bliżej Boga. To byłby absurd. To byłoby coś takiego, że Bóg jest bardziej tam niż tu. To jest absurd. Bóg jest tym, który jest. Jest tam, gdzie my jesteśmy. Więc kluczowe słowo to teraz. Abba Antoni by powiedział teraz. Początek mojej modlitwy, koniec mojej modlitwy są teraz. Tak pomyślałem, wiecie, jak jest, jak mówimy o pseudonimach różnych, to myślę, że teraz to jest taki pseudonim Pana Boga. Teraz. I pewnie można go zastosować w taki sposób. Hasło teraz. Odzew Bóg. To myślę, że to może współgrać. Więc świadomość tego teraz jest po prostu wyzwalająca. Proste czynności. Pozwólcie, że też przytoczę wam wypowiedź Marty z grupy poznańskiej. Mieliśmy tydzień temu z Jędrzejem, też z Tomaszem, odosobnienie medytacyjne w Pniewach. I Marta tak napisała do mnie SMS-a po tym odosobnieniu, o takim doświadczeniu medytacji, która poszerza nasze postrzeganie. Ona to powiedziała: od głębi w nas po horyzont tego, co wokół nas. Bardzo mi się to podoba. Od głębi w nas po horyzont tego, co wokół nas. Bo zwróćcie też uwagę, że Abba Antoni pracuje, wyplata linę, nie podnosi wzroku, ale jednocześnie jest bardzo czuły, wrażliwy. Przychodzi do niego brat z pewnym problemem, z pytaniem i on na to pytanie odpowiada, reaguje. Jest pewna potrzeba, więc on pomaga. Nie ma takiego zachowania: synu, ja tu teraz wielką praktykę duchową robię, nie przeszkadzaj mi, może jak trochę dojrzejesz, to tutaj porozmawiamy. No nic z tych rzeczy. Po prostu pojawia się potrzeba, odpowiada. Niestety taki rodzaj arogancji też duchowej, modlitewnej, on tam się może skrywać. I on się skrywa. Czasami gdzieś można go, tą arogancję wyśledzić. W sobie. Takie różne subtelne myśli. Kim to nie jestem i do czego to nie zmierzam. Jakim to nie jestem charyzmatykiem, medytantem, kontemplatykiem, wiecie, mistykiem albo kimś tam jeszcze. To wszystko są... Trzeba wyrzucić to kompletnie. Ostatecznie się to sprowadza do tego, co co się nazywa pomóc drugiemu. Pojawia się pytanie, pojawia się potrzeba, więc Antoni reaguje i poucza go. To jest miernik wszelkich naszych duchowych praktyk. I na koniec w tej opowieści jest jeszcze to słowo widzisz. Można je zrozumieć dwojako. Pierwsze to naśladuj. No, po prostu naśladuj. Obojętnie ile masz lat. Nie? Przyszedłeś na sesję medytacyjną, na swoje odosobnienie. Masz 30, 40, 50 lat. Może jesteś tutaj po 10 latach nieobecności w kościele, po 20 latach w kościele. A może regularnie chodzisz do kościoła i odkrywasz tę drogę. Naśladuj. Naśladuj. Próbuj. Jeśli czujesz smak do tej praktyki, do tego, żeby ona jako modlitwa obecności, trwania w Bożej obecności, że ona cię pociąga, to idź za tym. Naśladuj. Próbuj to przenosić w swoje codzienne życie. Drugie znaczenie tego widzisz, to dla tych, którzy trochę już praktykują. Ty już wiesz, że to się dzieje w prostocie codziennych czynności. I jakkolwiek byś się chciał oszukiwać, że coś nowego się powinno wydarzyć, coś wielkiego i wzniosłego, to naprawdę się zaczyna w prostych czynnościach. To te proste czynności jak prasowanie, jak zmywanie, jak mycie, jak jedzenie, to jesteś zaproszony do tego, żeby przemieniać to w praktykę modlitwy, żeby przenosić to doświadczenie medytacyjne w życie i wtedy czynić je pełnią. Bo to jest rzeczywiście ładne doświadczenie, kiedy z jednej strony nasze serce, umysł jest osadzony absolutnie w rzeczywistości takiej, jaką ona jest, w tym, co robimy, a z drugiej strony ono jest osadzone w niestworzonym Bogu, w doświadczeniu bycia razem z Nim, że te dwie rzeczywistości mogą się łączyć, niestworzona i stworzona. Jest taki prześwit wieczności w teraźniejszości. To jest piękne doświadczenie, żeby tak żyć chwila po chwili. Naprawdę jest to głęboki sens wtedy, taki przemieniający. Wtedy jest to, myślę, pewien rodzaj pełni. I wtedy nie musisz już nakładać na siebie dodatkowych ciężarów, jakichś wymogów, tylko wykorzystujesz to, co opatrzność ci przynosi, to, co robisz. Możesz odpowiednio reagować, a możesz też przemieniać to chwilę po chwili, bo musisz reagować, bo realizujesz coś zgodnego z wolą Bożą w twoim życiu i tworzysz coś wartościowego, być może wielkiego, ale wykorzystujesz chwilę po chwili to, co jest. Także możemy się zbawiać, niekoniecznie wyplatając sliny, ale robiąc różnego rodzaju czynności, które po prostu na co dzień robimy i możemy przemieniać te czynności w wielką, choć małą rzecz. Więc obyśmy tak potrafili robić dobrej praktyki dla was, dla mnie, żebyśmy w tym wzrastali. Dziękuję.